Ale nie będzie to tylko kazanie o przywódcach, ale będzie też coś do nas, do każdego z nas. Taki kolejny werset, który mówi o tym, jakie cechy ma spełniać ten nowy przywódca, biskup czy starszy zboru, to jest 1 Tymoteusz 3,6. Jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy mogli sobie otworzyć. Jest tam powiedziane, że nie nowo zasadzonym albo nie nowo narodzonym, aby nie poddawszy się próżności, wpadł w osądzenie diabelskie. Tak dosłownie w greckim jest. 1 Tymoteusz 3,6. Nie nowo zasadzonym albo nowonarodzonym, czyli świeżo nawróconym, aby nie poddawszy się próżności, wpadł w osądzenie diabelskie. Także jeśli chcemy wybierać przywódców, to w języku greckim jest tam użyty taki wyraz neofita, czyli nowonawrócony. Że wczoraj był niewierzącym, poganinem, nie żył według Biblii, nie czytał jej, nie oddał życia Jezusowi. Miesiąc temu się nawrócił, ale podoba nam się, bo jest na przykład biznesmenem. Albo jest jakimś urzędnikiem bardzo znanym w Giżycku. Jest świeżo nawrócony i my mówimy, no nadawałby się. Ale tu jest zakaz. Tu jest zakaz, że taka osoba nie może być przywódcą. Nie może być to osoba świeżo nawrócona. John Maxwell, człowiek, który szkoli przywódców na całym świecie, Amerykanin, powiedział takie słowa. Pierwszym krokiem do przywództwa jest służba. Jeśli ktoś chce zostać przywódcą, aby usługiwać innym, to najpierw niech zacznie w drobnych rzeczach służyć. Jeśli ktoś ma zostać przywódcą, czyli pierwszym krokiem do przywództwa jest służba, że najpierw ta osoba musi być sprawdzona w służbie. Dlaczego nie może być świeżo nawrócony ten starszy zbor albo biskup? Ludzie w kościele, również w tym kościele, w naszym Giżycku, dzielą się na kilka grup. I powiem troszeczkę o tych grupach i możemy się zastanowić, w jakiej grupie siebie widzimy. W jakiej grupie my jesteśmy. Wiecie, Pan Bóg trochę inaczej patrzy na nas, niż my po ludzku patrzymy. My patrzymy bardzo często, ile ktoś lat już jest wierzący, ile lat czyta Biblię, ile lat się modli. Dla nas też jest bardzo ważne wykształcenie, ile lat ma w ogóle ktoś na karku, czyli jeśli ktoś ma 60, to już ma życiową mądrość, mówimy. My patrzymy w ten sposób, ale Bóg patrzy na serce. Pamiętacie tą historię, kiedy prorok Samuel został wysłany do pewnego domu, żeby wybrać nowego króla. I prorok Samuel był dokładnie taki jak my. Patrzył po ludzku, więc spojrzał na najstarszego syna tego ojca i powiedział, ten się nadaje, jest piękny, wysoki, najstarszy, ma doświadczenie życiowe i wykształcenie. Ale wiecie dobrze, że Bóg wybrał najmłodszego, który miał może wtedy 15-16 lat. Na króla Izraela, Dawida. Więc kiedy Bóg patrzy na nasz kościół też w Giżycku, to ludzie wierzący w kościele dzielą się na takie cztery podstawowe grupy. Pierwsza grupa to są niemowlaki. To są duchowe niemowlaki, czyli osoby świeżo nawrócone, które niedawno oddały swoje życie Jezusowi, które zaczęły czytać Biblię. No i wiemy dobrze, że jeśli ktoś jest niemowlakiem, to musimy go karmić. Jeśli dwójka nam się urodziła teraz niemowlaków w kościele, jeden tam z tyłu sobie ona leży, to rodzice muszą tego dzieciaczka karmić, przebierać, poić, wozić na spacerki i kąpać. I bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem zapisać, musi mu się odbić, albo jej odbić. Czy musi sobie odbeknąć. Jakie to ma znaczenie duchowe? No kiedy człowiek się nowo nawraca i niedawno oddał życie Jezusowi, to w oczach Boga jest takim niemowlakiem, wokół którego trzeba chodzić. Ktoś musi z nim czytać Biblię, tłumaczyć mu z tej Biblii, bo on nic nie rozumie. Nie wie w ogóle, jak czytać tą Biblię. Próbował kiedyś, zanim oddał życie Jezusowi, ale tak jak większość ludzi odłożył na półkę i kiedy ksiądz chodzi po kolędzie, mówi, no mam Biblię, ale nic z niej nie rozumie, bo próbował i nic z niej nie zrozumiał. Czyli trzeba kogoś karmić duchowo. Trzeba kogoś poić. Trzeba kogoś zadbać o to, żeby zaprosić go na grupę domową na tygodniu, żeby z nim rozmawiać, chodzić wokół niego. A jak ten świeżo nawrócony, który miesiąc temu oddał życie Jezusowi, spotkał kolegów na ulicy i poszedł i się upił, To znaczy, że nie jest świeżo, to już znaczy, że nie nawrócił się, jeśli się znowu upił? Nie, to nie oznacza, że się nie nawrócił. To znaczy, że upadł. Zrobił przysłowiową kupę, jak niemowlak. Co trzeba wtedy zrobić? Wyrzucić z kościoła. No nie, no trzeba go przebrać. Trzeba pójść z nim porozmawiać. Trzeba z nim porozmawiać, czy jest normalną rzeczą, że pijesz, że się upijasz, że przychodzisz pijany do kościoła. Czy to jest normalne, czy to Jezusowi się podoba? No trzeba z kimś prowadzić rozmowę, prawda? Czyli trzeba go przebrać. I wiecie, jak osoba jest świeżo nawrócona, to jeszcze nie raz się zdarzy, że zrobi przysłowiową kupę duchową, że wdepnie w coś. Trzeba wozić taką osobę na spacerki, na grupy domowe, trzeba zadbać. Wokół niemowlaka, czyli osoby, która niedawno się nawróciła, trzeba się napracować i wokół niej pochodzić. I wiecie, na czym polega problem większości baptystów, zielonoświątkowców, wiary ewangelicznej, wolnych chrześcijan, wierzących ludzi ze wszystkich denominacji? Na tym, że jeśli kogoś zaprosimy z pracy na nabożeństwo, to myślimy, że nabożeństwo, kazanie i pastor wszystko załatwią. To tak jakby ktoś z was, któraś z kobiet urodziła dziecko i odstawiła do jakiejś dalszej ciotki i powiedziała: wychowaj mi je. Nie, to ty musisz to dziecko wychować. Jeśli ktoś z nas zaprasza kogoś do kościoła, to kto się powinien zająć tym niemowlakiem? Osoba, która zaprosiła do kościoła. Nie pastor. Nie starszy zboru. Dlaczego? Bo ten niemowlak naturalnie chce mieć relację z tobą. Wokół osoby, która świeżo się nawróciła, trzeba trochę pochodzić. Trzeba nią się zaopiekować. I wiecie, niektórzy wierzący, i normalną rzeczą jest w świecie, że niemowlak rośnie, jak się go karmi, przewija i tak dalej. Jeśli niemowlak, i są takie przypadki na świecie, jest ciągle takiego wymiaru, a lata mu lecą i widać, że skóra mu się starzeje, ale jest ciągle taki, to wszyscy lekarze, rodzice i wszyscy mówią, coś jest nie tak. Ale wiecie, że w świecie duchowym niektórzy wierzący ludzie właśnie tak wyglądają? Niektórzy wierzący od 20-30 lat dalej są niemowlakami. Dalej chcą, żeby wokół nich się koncentrować, chodzić. Bardzo często wielu wierzących, miałem takie rozmowy jako pastor, mówi, jest 20 lat wierzący, mówi, w tym zborze nie ma miłości, bo nikt się już mną nie interesuje. I nikt za mną nie chodzi, nie czyta ze mną Biblii, nie modli się i tak dalej. Niektórzy z nas chcieliby, żeby stale się z nimi do końca przyjścia Jezusa Chrystusa opiekować. Ale to znaczy, że jesteś niemowlakiem. Normalnie w świecie duchowym powinieneś się rozwijać, wzrastać. Powinieneś ty przejmować odpowiedzialność za innych. I zdarza się, że wielu ludzi wierzących jest na poziomie niemowlaka. Że ciągle trzeba go pytać, a czytałeś Biblię, a modliłeś się, a czemu ci ostatnio nie było na nabożeństwie, na grupie? W końcu ten niemowlak zaczyna krzyczeć, a co cię to obchodzi? To znaczy, że ktoś jest niemowlakiem. Druga kategoria ludzi, która jest w kościele, to są dzieci duchowe. Ktoś przestał być niemowlakiem, ale stał się dzieckiem. Ma 3, 4, 5 latek. I wiemy dobrze, że dzieci nadal nie są samodzielne. Podejmują, nie umią podejmować decyzji. Dzieciaka można poznać po tym, że nie umie podejmować decyzji i trzeba nadal się o niego troszczyć. I dokładnie tak jest samo w świecie duchowym. Jest bardzo dużo wierzących ludzi, którzy nie umieją prostej decyzji życiowej podjąć. Czy dać łapówkę, czy nie urzędnikowi? Czy kiedy policja cię zatrzyma, to zaproponować mu, żeby ci mniej wypisał, czy albo nie wypisał? Wiecie, niektórzy są na poziomie duchowym, że nie umieją podejmować decyzji. I też nadal się trzeba tymi osobami zajmować. Trzecia kategoria to są młodzieńcy. To są już w miarę samodzielne jednostki. Kiedy patrzymy, nie mamy za dużo młodzieży w naszym kościele, ale młodzieńcy, oni już wiedzą wszystko. Na każdy temat. Prawda? Młodzież w ogóle, jeśli w kościele jest młodzież, to oni wiedzą, co zrobić, żeby ten kościół był mega kościołem. Żeby z 50 osób stało się 1000. Oni wszystko wiedzą. Na każdy temat. Młodzież to są jednostki samowystarczalne, ale są też łatwo wierne i podlegają duchowym manipulacjom. Bardzo łatwo jest młodego człowieka zwieść, bo wydaje mu się, że wszystko wie i polega na sobie. I dokładnie tak samo w świecie duchowym. Niektórzy z nas w oczach Pana Boga to jest młodzież, która wie wszystko na każdy temat i wie, jak zreformować Kościół, jak go zmienić, jak żeby szybko się rozwijał. Ale taka osoba bardzo często ulega manipulacjom duchowym. I ostatnia kategoria to są dorośli duchowo. Po czym można poznać, albo po czym ty możesz poznać, że jesteś w oczach Pana Boga osobą duchowo dorosłą, a nie młodzieżą, dzieciakiem czy niemowlakiem? Nie po tym, ile masz lat na karku. Nie po wykształceniu. I nie po doświadczeniu życiowym. Osobę duchową, dorosłą, kiedy Bóg patrzy na serce każdego z nas, można poznać na przykład po tym, że jest odpowiedzialny za innych. Że myśli o innych. Że myśli o swoim kościele. Że martwi się o kogoś, kogo nie ma w kościele. Albo kogoś, kogo nie ma na grupie domowej. Osobę dorosłą można poznać po tym, że już nie myśli o tym, co jest dobre dla niej, ale myśli o tym, co jest dobre dla innych, że jest odpowiedzialny za kogoś. Jest rewelacyjny film, który z dzieciakami oglądałem razem z rodziną, oparty na faktach o fala tsunami, gdzie rodzina amerykańska, pani doktor, jej mąż i trójka chłopców, wszyscy zostali zalani wielką falą. Przeżyli, piękny film. Ale jest taka piękna scena, jak chłopiec, który miał chyba 6 lat, musieli się rozdzielić. Jeden synek miał 6 lat, a drugi miał 4. I ten 6-latek opiekuje się tym, który ma 4. Przykrywa kocykiem, tuli go i mówi, nie martw się. Wiecie, miał tylko 6 lat, ale zachowywał się jak dorosły. Jeśli chcesz sobie zadać pytanie, czy jesteś duchowo dorosły w oczach Pana Boga, to czy myślisz o innych? Czy potrafisz w ogóle się kimś zająć? Czy w ogóle w tej chwili w kościele w Giżycku się kimś opiekujesz? Inna cecha to jest wybaczający. Osoba, która jest duchowo dorosła w oczach Pana Boga, to jest osoba, która jest bardzo szybka w wybaczaniu. Jeśli ktoś o niej coś złego powie w kościele, ta osoba zawsze wybaczy. Mówi, Panie, to jest dzieciak. Ma 50 lat, ale dzieciak. Powiedział o mnie przykre słowa, ale to jest dzieciak. Osoba dorosła zawsze wybacza. Jest miłosierna i nastawiona pokojowo. Więc się nie jest tak, że nie może się doczekać członkowskiego. Bo ona tam się uaktywni. Wiecie, jak ktoś nie może się doczekać członkowskiego, żeby zadać trudne pytania pastorowi i się chce uaktywnić, to nie jest osoba duchowa dorosła. Raczej bym podejrzewał, że to jest dzieciak. Że chce nagadać. Czy jesteś osobą duchowo dorosłą? Na jakim poziomie jesteś? Bo kiedy ja patrzę na swoje życie, to w wielu dziedzinach swojego życia widzę, że jestem dzieciak. W innych dziedzinach jestem dorosłym, ale w innych jestem dzieciak. Bądź szczery wobec samego siebie. Popatrz na to, jak Bóg cię widzi. Słuchajcie, niemowlak i dziecko duchowe nie umie zatroszczyć się o siebie. Jeśli ktoś jest dzieciakiem albo niemowlakiem, trzeba się o niego martwić, troszczyć. Taka osoba nie umie się troszczyć o innych duchowo. Więc jeśli ktoś jest w oczach Boga dzieciakiem albo niemowlakiem, nie nadaje się na przywódcę w kościele. Bo ta osoba myśli o sobie, żeby jej było miło. Jedną z głównych problemów ludzi, kiedy się garną do służby, to jest to, że ludzie chcą się dowartościować w kościele baptystów poprzez służbę. Bo czują się niedowartościowani. Wiele osób się garnie do głoszenia kazania, do bycia przywódcą, do bycia w grupie uwielbiającej. Wiecie dlaczego? Bo lubię być z przodu. W ten sposób czuję się ważny, że inni na mnie patrzą. Ale ty masz się czuć ważny w Chrystusie. To Chrystus ma być twoją wartością. Osoba, która jest niedowartościowana w Chrystusie, to jest dzieciak, to jest niemowlak. Nie nadaje się na przywódcę. John Maxwell powiedział takie słowa. Przywódca zna drogę, idzie tą drogą i wskazuje ją innym. To jest taka osoba się nadaje na przywódcę. Wie, jaki jest cel. Wie, do czego chce doprowadzić Kościół w Giżycku. Zna tą drogę, jak tam dojść i prowadzi innych. To jest przywódca. Inny brat powiedział coś takiego. Dopóki nie przejdziemy przez ogień doświadczeń, nie dowiemy się, ile w nas słomy. Jeszcze raz. Dopóki nie przejdziemy przez ogień doświadczeń, dopóki Bóg cię nie wpakuje w problemy, poważne problemy, nie takie, że cię ząb boli i urząd skarbowy się do ciebie odezwał. To nie są jeszcze problemy. Albo ZUS. To nie są jeszcze problemy. To można wyjaśnić. Ale dopóki nie przejdziesz poważnych problemów we swoim życiu, nie dowiesz się, ile w tobie jest słomy. A pamiętamy pierwszy list do Koryntian, co jest napisane? Że kiedy staniemy u Boga, to jest trzeci rozdział, Bóg nam pokaże nasze życie w formie domku. I jest powiedziane, pokaże nam życie w formie domku i mówi, popatrz, budowałeś z diamentów, ze złota, ze srebra, ze słomy, z desek i z trawy. Tam chyba jest, jeśli dobrze pamiętam, już nie pamiętam ostatniego. Słoma, deski, coś jeszcze, co się pali dobrze. I kiedy Bóg ci pokaże ten domek, twoje różne dziedziny, to jest powiedziane, że spuści ogień i to, co zostanie, za to cię wynagrodzi. I w życiu wielu z nas, w różnych dziedzinach, jest po prostu słoma, jak w tym powiedzeniu, że słoma z butów ci wychodzi. To akurat o nieodpowiednim zachowywaniu się. Ale zobaczcie, dopóki nie wejdziesz w poważne doświadczenia życiowe, nie wiesz, ile jest w twoim życiu słomy. Więc jeśli ktoś miał być zostać przywódcą, ktoś, kto zastanawia się, czy jestem duchowo dorosły, to czy przeszedłeś bardzo poważne kłopoty w swoim życiu, a może w tej chwili przechodzisz, to w tym jest ręka Boga. Bóg ci pokazuje, ile jest słomy w twoim życiu i na ile Bogu ufasz. Słuchajcie, świeżo nawróceni nie znają dobrze Biblii. Jeśli człowiek się świeżo nawrócił, ma już masę lat na karku, jest biznesmenem, ma dom, ma samochód i my patrząc po ludzku mówimy, ten by się nadawał. Nie nadaje się. Nieważne, kim jest w tym świecie. Bo osoba świeżo nawrócona nie zna dobrze Biblii. To jak może rozsądzać trudne sprawy kościelne, jeśli nie zna dobrze Biblii? A sprawy kościelne to są sprawy żywych ludzi. Taka osoba świeżo nawrócona nie ma duchowego wyczulenia, nie zna dobrze głosu Ducha Świętego. Jak może rozsądzać trudne sprawy, jeśli nie słyszy głosu Ducha Świętego? Nie zna się taka osoba na sprawach ogólnokościelnych, czyli tego kościoła, w którym akurat jesteśmy, kościoła baptystów. Nie zna prawa wewnętrznego, nie wie, jakie są zwyczaje w kościele baptystów. Nie rozumie. Jeśli wybieramy świeżo nawróconą osobę, która w ogóle nie rozumie, jak kościół baptystów funkcjonuje, to wiecie, jak ta osoba się zachowuje na Radzie Zboru? Ma takie wielkie oczy i ciągle jest zdziwiona i taka oburzona. Ale to przecież jest niebiblijne. Co tam nie przyjmujmy się baptystami? Ale jesteśmy w kościele baptystów. Osoba taka będzie ciągle zdziwiona i oburzona. Dlatego nie może być świeżo nawrócony starszym, który też musi podejmować decyzje w sprawach całego kościoła baptystów. I jeszcze jedna ważna rzecz, która jest w życiu osoby świeżo nawróconej. Osoba świeżo nawrócona jest bardzo szybka w wydawaniu osądów. Osądza i potępia. Osoby świeżo nawrócone, bardzo dużo osób z naszego kościoła by wysłały do piekła. A osoba, która ma być przywódcą, musi mieć postawę ojca w sercu. Ojca, który patrzy na ludzi jak na dzieci. To jest moje dziecko. Nie mogę go wysłać do piekła, nie mogę go potępić. Muszę znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, jak mu pomóc. Żebyśmy troszeczkę zerknęli do Biblii, zachęcam, żebyśmy otworzyli sobie list do Kolosan. W liście do Kolosan, w 4 rozdziale troszeczkę jest o tym mowa, o czym teraz mówiłem. 4 rozdział i werset 12 i 13. 12 mówi tak. Pozdrawiam was rodak, wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa. Czyli Paweł pisze list do Kolosan, do zboru, którego nigdy nie założył i nigdy tam nie był. Ale ten kościół założył jeden z jego uczniów, uczniów apostoła Pawła. I Paweł mówi, pozdrawia was Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze walczący za was w modlitwach. Po tym można poznać, że jesteś duchowo dorosły. Czy modlisz się o wszystkich w kościele, czy walczysz, kiedy ktoś wie, że ma jakiś problem, czy modlisz się i błogosławisz tę osobę? Abyście stali się mocni. Czyli to był facet, który non-stop się modlił za Kolosan, za wszystkich. Aby stali się mocni, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Czyli 2 sąsiednie zbory. Facet nie tylko się troszczył o zbór w Kolosan, ale o dwa pozostałe kościoły. Leżał mu na sercu cały ten region. To po tym można poznać, że to jest duchowa, dorosła osoba. Że to jest ojciec duchowy dla innych wierzących. I kolejny taki fragment, który mówi podobną rzecz, to jest list do Filipian, 2 rozdział, jeśli byśmy sobie otworzyli. Także to kazanie też ma na celu, żebyśmy się zastanowili, każdy z nas, kim jesteś? Dzieckiem, niemowlakiem, młodzieżą zbuntowaną, która wie wszystko najlepiej, czy jesteś duchowo dorosły? Filipian, 2 rozdział i werset 19 mówi coś takiego. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem pośle do was Tymoteusza. Paweł Tymoteusza traktował jak własne rodzone dziecko, mimo że to nie był jego syn. Abym ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach. I teraz Paweł pisze o Tymoteuszu, jaką on ma postawę w sercu. Nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha. Nie ma nikogo, kogo mam ze swoich współpracowników, który ma takie dążenie ducha, który tak się kieruje wewnętrznym duchem i tak jest posłuszny Duchowi Świętemu, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Tymoteusz non-stop myśli o was. Ciągle myśli o was, żeby ten kościół się rozwijał. Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Jeśli ktoś non-stop myśli o tym, czy jest mu dobrze w tym kościele, czy on się tu dobrze czuje, co ja dzisiaj z tego wyniosłem, nikt mnie nie odwiedził i tak dalej, to myślisz o czyich sprawach? O swoich myślisz. Zobaczcie, co Paweł mówi, bo wszyscy szukają własnego pożytku. Osoba, która non-stop myśli o tym, co dostanie pod choinkę, czy to jest dorosła osoba, czy to jest dzieciak? Dla dzieci najważniejsze są prezenty pod choinką. I jedzenie. Dla dorosłych osób, po tym można poznać, powinny być inne rzeczy ważniejsze. Dla dorosłej osoby najważniejszą rzeczą w okresie świąt powinien być pokój w rodzinie, radość. Osoba dorosła powinna się zastanawiać, jak będziemy siedzieć przy stole, jakie będą rozmowy, czy będziemy mieli w tym pokój, radość i miłość. Po tym można poznać. Ale jeśli ktoś myśli o tym, a co ja z tego będę miał? Z wieloma pastorami, z którymi rozmawiałem, misjonarzami, wielu z nich myśli tymi kategoriami. A co ja z tego będę miał? Czy to jest dorosła duchowa osoba? Nie, to jest dzieciak. Także zobaczcie, takie cechy, które są bardzo ważne, żeby być przywódcą, to jest duchowa dojrzałość, to jest bycie dorosłym. John Maxwell powiedział tak, nie panuje nad swoim życiem, dopóki Bóg nie przejmie nad nim kontroli. Nie panuje nad własnym życiem, dopóki nie oddam kontroli albo kierownicy Panu Bogu. Pewna wierząca siostra kiedyś jechała samochodem i nagle kierownica zostaje jej w rękach. Więc zamknęła oczy, jadąc autostradą, i powiedziała na głos tak, Jezu, teraz Ty prowadź. I powoli samochód zjechał na pobocze. To jest nielogiczne, ale Bóg nacisnął hamulce i powoli samochód zjechał na pobocze i kierował koła. I się zatrzymał. Dopóki Bóg nie kontroluje Twojego życia, tylko Ty się ciągle o coś martwisz, troszczysz i nie potrafisz Bogu oddać swojego życia, nie nadajesz się na przywódcę. W ogóle nie jesteś w oczach Pana Boga dorosłą, duchową osobą. Jesteś dzieciakiem. Dlatego Paweł tutaj pisze, nie nowo zasadzony, czyli nie nowo narodzony, aby nie poddawszy się próżności. O co tu chodzi? Poddawszy się próżności. To jest jeden wyraz grecki, tylko po polsku to są dwa. Bo jak ktoś jest świeżo nawrócony, to ma tendencję do poddania się próżności. I ten wyraz grecki można też tłumaczyć, łudzić się, że osoba świeżo nawrócona ciągle siebie oszukuje i łudzi. Będzie dobrze. Nie czyta, nie modli, nie chodzi do kościoła, ale mówi, a po co mi? Nawróciłem się, mogę siedzieć w domu i czytać. Oglądając telewizję. Najlepiej się człowiek rozwija w domu, kiedy włączy sobie telewizję. I posłucha radia. Ale zobaczcie, osoba świeżo nawrócona jest jak mały dzieciak. Po co mi rodzice? Wiecie, że niektóre dzieci się po prostu jak obrażą na rodziców, bo nie dostali zabawki, to biorą misia pluszowego, lizaka i coś tam, i kanapkę jedną i mówią, wyruszam w świat. Mój syn tak kiedyś na rowerku wyruszył w świat. Do lodziarni na loda i nad jezioro. Mając 3 lata. Zobaczcie, taka osoba non-stop siebie oszukuje i łudzi. Tak można to tłumaczyć. Albo jest zarozumiała. To słowo znaczy, że osoba świeżo nawrócona ma tendencję do zarozumiałości, czyli wie wszystko na każdy temat. Bo wiecie, no inaczej jest, kiedy rozmawiasz z dzieckiem, które ma naprawdę 5 lat i tłumaczysz mu, słuchaj córeczko, ale naprawdę zaufaj mi, bo ja jestem dorosły i wiem. No i dzieciak mówi, no w sumie tata może ma rację. Ale inaczej jest, kiedy ja jako pastor rozmawiam z facetem, który ma 40 lat i wiem, że jest dzieciakiem. Ja mówię, słuchaj, zaufaj mi, Biblia tak naucza. A on mówi, nie zgadzam się. Facet ma 40 lat, a zachowuje się jak dziecko. Po czym można poznać faceta, który ma 40 lat, a jest dzieckiem? Że go kręcą zabawki mechaniczne. Dla niego jest najważniejszy samochód. Wiecie, 3 miejsca są w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że osoba świeżo nawrócona ma tendencję do próżności albo do oszukiwania siebie i do zarozumialstwa, że wie o wszystkim. Jedno jest użyte w 1 Tymoteusza, w tym samym liście, w 6 rozdziale, i zobaczcie sobie werset 4. Tylko 3 razy w Nowym Testamencie to słowo greckie zostało użyte. Więc żeby lepiej zrozumieć, zobaczmy do tego Tymoteusza 6:4. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z nabożnością, czyli Paweł pisze do Tymoteusza, jeśli ktoś naucza inaczej niż ja nauczam i tego, co ty się ode mnie nauczyłeś, to Paweł mówi, to taka osoba poddała się próżności. Więc jeśli mamy Biblię, mamy zapisane, każdy może czytać i tak dalej. I ktoś zaczyna nauczać inaczej, nie jest w stanie z tobą spokojnie rozmawiać, tylko się na coś uprze, to Paweł mówi, taka osoba nadęła się. Poddała się próżności albo nadęła się jak balon. Łudzi się, czyli oszukuje samego siebie i jest zarozumiała. To jedno słówko to greckie znaczy. Jeśli ktoś naucza inaczej niż jest napisane, niż są zwyczaje, niż do tej pory było i po prostu ciągle nie potrafi tego wytłumaczyć w oparciu o Biblię, to oszukuje samą siebie. I dalej Paweł pisze, nic nie wie, ale chorujący na dociekania. Osobę taką można poznać po tym, że niewiele wie, bo jest świeżo nawrócony na przykład, choruje na dociekania, czyli na sprzeczki słowne, dosłowne utarczki, z których staje się zawiść, spór, krzywdzące mówienie, domyślanie się niegodziwe. Czy zobaczcie, osoba, która jest próżna albo nadęta, to jest osoba, która lubi kłótnie, lubi dyskusję. Na każdy temat. Jak ją zaprosicie na grupę domową, to ważne jest, żeby była ciekawa dyskusja. Nie jest ważne, że ta osoba jest nowo zaproszona i trzeba grupę czasami zrobić i zacząć tłumaczyć jakieś podstawy. Wiecie, wiele osób jest tak niedojrzałych duchowo. Brałem udział w takich grupach domowych, gdzie ktoś kogoś zaprosił, kto w ogóle nie czyta Biblii, nie jest nawrócony, ale jakiś brat stwierdził, że jest nudno. I zaczął dyskusję. I pokłócił się z prowadzącym. Jak myślicie, co pomyśli sobie osoba, która koleżanka Kasi na przykład, jeśli Kasia by zaprosiła, co pomyśli sobie o grupie baptystów, gdzie brat baptysta pokłócił się z prowadzącym? Że to jakaś dziecinada. Że co to za dziwny kościół. Ludzie mają spotkanie w domu przy Biblii i zaczynają się kłócić. Wiecie dlaczego? Bo ta osoba jest nadęta, zarozumiała i lubi dociekania i słowne utarczki, pisze Paweł. I Paweł mówi, że z dociekań i z utarczek, z kłótni, co się rodzi? Zawiść. Że ten brat już z tym bratem na grupie domowej nie chcą być. Nie potrafią sobie tego później wytłumaczyć po męsku, poza grupą, na podwórku. Rodzi się spór, rodzi się krzywdzące mówienie. Jeśli ludzie zaczynają się kłócić, spierać w oparciu o Biblię, a tego nie brakuje wśród wierzących, to zaczynają sobie krzywdząco mówić. Mało tego, rodzi się z tego domyślanie niegodziwe. Czyli taki brat wyjdzie i zaczyna o tamtym myśleć źle i zaczyna o nim plotkować. To oznacza, że ten człowiek jest po prostu nadęty, zarozumiały i nie nadaje się, nie, w oczach Pana Boga nie jest osobą duchowo dorosłą. I zobaczcie, ile osób wierzących tak się zachowuje. Ilu pastorów takich znam, którzy tak się zachowują. A co dopiero osoba świeżo nawrócona, niedojrzała duchowo. Dlatego Biblia mówi, że jeśli ktoś chce być przywódcą, chce wziąć odpowiedzialność za innych, to musi być osoba, która odpuszcza sobie takie dyskusje. I nieraz tak było, że prowadziłem grupę domową i jeśli ktoś się tak zachowywał, to musiałem grupę zakończyć albo zamknąć. Mam teraz przed oczami taką sytuację, że na grupie pewien chłopak rozwalił całą grupę i zaczął na mnie krzyczeć. I powiedziałem na głos: okej, dobrze, to na dzisiaj kończymy grupę. Zapraszam wszystkich na herbatę i na kawę. Wziąłem mojego zastępcę starszego zboru. Zaprosiliśmy tego brata, który był wierzącym po chrzcie. I mówię do niego tak, w obecności starszego zboru: nie chodzi o to, co ja powiedziałem na grupie. W ogóle o to nie chodzi, prawda? W ogóle nie chodzi o to, co ja powiedziałem o grupę, bo on naskoczył na mnie. Tylko zadałem mu proste pytanie: co się, człowieku, z tobą dzieje? Co się dzieje? Facet spuścił głowę, się rozpłakał. Mówi: jestem daleko od Boga. Nie czytam, nie modlę się, ze mną źle. Bardzo często ludzie, którzy się garną do tego, żeby z kimś się na grupie posprzeczać, tak naprawdę nie mają nic wspólnego z Bogiem. I nie ma sensu na tą osobę się denerwować. To jest po prostu dzieciak. Trzeba mu poświęcić czas. Prezydent Stanów Zjednoczonych Truman napisał tak: studiując życie wielkich ludzi, kiedy patrzyłem na życie wielkich, znanych ludzi, odkryłem, że ich pierwszym zwycięstwem było zwycięstwo nad sobą. Jeśli chcesz być wielkim człowiekiem w oczach Pana Boga, to zacznij panować nad sobą. A wiecie, że najtrudniej jest zapanować nad własnym jęzorem, nad własną mimiką twarzy. Ktoś mówi, a ty nauczyłeś się już panować nad językiem, czyli wkładasz go między zęby i przygryzasz, ale twoja twarz pracuje. I tak robisz albo wzdychasz. O Boże, co za idiotyzmy ten człowiek mówi. Nie tylko nad językiem masz zapanować, ale też nad swoimi oczami, twarzą i zachowaniem. Truman, prezydent Stanów, mówi: odkryłem, że wielcy ludzie, pierwszym zwycięstwem było zwycięstwo nad sobą, samodyscyplina. W każdym przypadku była pierwsza, że człowiek najpierw mówi: jak ja chcę innych uczyć, jak ja nie panuję nad sobą. Jak chcę być przywódcą, jak uważam się za dorosłego w wierze, jak ja nie panuję nad tym, co ja mówię, jak ja ranię innych wokół siebie. Kiedy ktoś jest gotów odkryć swój grzech, Bóg jest gotów go przykryć. Wiecie, po czym można poznać duchowo dojrzałego przywódcę? Po tym, że kiedy stanie za kazalnicą, potrafi się śmiać ze swoich błędów i mówić o swoich grzechach. Pamiętam, że kiedyś w pewnym zborze usługiwałem i mówiłem o swoich błędach. I wziął mnie na rozmowę sam prezbiter naczelny tej denominacji i powiedział: nie powinieneś jako pastor przyznawać się do błędów. Czy to był dojrzały człowiek duchowo w oczach Boga? Nie, to był dzieciak, który kreował się na człowieka, który jest bez grzechu. Ale człowieka dorosłego, duchowo w Bogu można poznać po tym, że się nie boi mówić o swoich błędach i grzechach, wskazując na własny przypadek i mówiąc: nie rób tak, bo to się dla ciebie źle skończy. Bo kiedy jesteś gotów odkryć swój grzech, powiedzieć w zgromadzeniu o swoim grzechu, to Bóg jest bardzo szybki w tym, żeby go przykryć. I wtedy rośnie twój autorytet. Ale osoba, która bardzo jest delikatna i boi się, żeby ktokolwiek jej zwrócił uwagę na cokolwiek, to jest dzieciak. To dzieci się obrażają. Jak podejdziesz do dziecka i mówisz: no, nieładnie się zachowałeś, to wtedy dzieciak się robi czerwony, spuszcza głowę i różnie reaguje. Nie nowo zasadzonym, aby nie poddawszy się próżności, wpadł w osądzenie diabelskie. O jakie osądzenie diabelskie chodzi? O co chodzi? Można to też tłumaczyć: wpadł w wyrok, że diabeł wyda na niego wyrok, osądzi go, potępi, skaże. że diabeł w tym macza palce. Że człowiek jest świeżo nawrócony, nadyma się jak balon, nagada, naplotkuje na kogoś, zachowa się nieodpowiednio na grupie domowej, pokłóci się z kimś i później wpada w osądzenie diabelskie, że diabeł przychodzi do takiej osoby. Bardzo często jest tak, że diabeł nakłania kogoś, często świeżo nawróconego, aby kogoś osądził, potępił w sercu. Nagadał dużo mocnych słów oskarżycielskich do innych, oplotkował. Diabeł bardzo często takim ludziom, którzy są na poziomie dzieciaka albo niemowlaka, wmawia, że ty już wszystko wiesz o życiu duchowym. Nikt ci nie będzie mówił, jak masz żyć. Czyli diabeł kogoś nadmuchuje jak balon. I świeżo nawrócony, albo osoba, która może nie jest świeżo nawrócona, ale nadal zatrzymała się na wzroście i od wielu lat jest dzieckiem duchowym, jest bardzo łatwym łupem dla diabła. Więc taka osoba się nadyma jak balon, oszukuje samą siebie, że zna się na sprawach Kościoła. Taka osoba staje się zarozumiała, wypowiada się na lewo i na prawo o sprawach duchowych, o różnych ludziach, a nie zna się na tym, bo się zatrzymała na rozwoju duchowym. I taka osoba łudzi się, że się zna i popada w takie oszustwo. I kiedy taka osoba zaczyna się wypowiadać na forum całego Kościoła, na przykład na spotkaniu członkowskim, a cały zbór podejmie inną decyzję, wiecie, co wtedy diabeł robi? Przychodzi i mówi, nie zrobili tak, jak chciałeś. To już nie jest twój Kościół. Przegłosowali cię. Źle wybrali. Musisz tutaj nie chodzić. Ty wiesz lepiej. A w końcu diabeł przychodzi do takiej osoby, która wydaje się, że wszystko wie, a jest na poziomie dziecka, z potępieniem, że mówiłeś źle i tak dalej. Najpierw się zachęca do złych rzeczy, a później ten sam diabeł cię atakuje i gryzie jak pies wściekły. Bo osoba świeżo nawrócona dosłownie wpada w dziurę wykopaną przez diabła. Zostaje osądzona i potępiona później przez samego diabła. I tą dziurą, którą człowiek wierzący, który jest na poziomie dziecka, wpada, jest to, że ta osoba się nie zna na sprawach duchowych. Nie umie tego rozsądzić. I potępia bardzo często innych i źle mówi. Mały przeciek potrafi zatopić wielki statek, a człowiek, któremu brak samokontroli, przypomina dziurawy statek. Jeśli długo w statku cieknie, albo długo ktoś się nadyma, że się na wszystkim zna i nie umie wybaczać i trzymać język za zębami, to w końcu może zatonąć duchowo. Dlatego tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Bo kiedy już mamy takie fajne myśli o sobie, Panie, już tak długo idę za Tobą i tak wiernie czytam Biblię i daję dziesięcinę i modlę się, fajnie jest. Przyjdziesz do kościoła i się z kimś pokłócisz. Co to znaczy? Że słoma jeszcze w Tobie jest. Właśnie, wiecie, najbardziej niebezpieczne jest to, kiedy człowiek już lata pod sufitem, jaki on jest fajny. Jaki ja jestem fajny, ja już nikomu krzywdy nie robię. W zasadzie to nikt nie ma nic do mnie w zborze w Giżycku i na niczym mnie nie może przyłapać. Pamiętam kiedyś w seminarium zielonoświątkowym prezbiter zadał nam proste pytanie do studentów, których nas uczył. Bardzo znany prezbiter. Powiedział tak, znajdźcie mi werset Biblii, gdzie jest powiedziane nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Wszyscy złapaliśmy za Biblię i zaczęliśmy szukać, a on siedział się śmiał. I mówi, nie ma takiego wersetu. A wiecie, że wielu ludzi tak żyje, wierzących? Chodzą do zboru i mają samopoczucie bardzo wysoko. Ja nikomu nie robię w tym zborze krzywdy, nikomu nie naciskam na odcisk, zawsze jestem uśmiechnięty i miły. Tylko, że nie ma takiego przykazania, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jest dokładnie na odwrót. Czyń drugiemu to, co chciałby, żeby on czynił tobie. A to już jest prawdziwe chrześcijaństwo. A to, żeby czynić dobrze komuś, kto o tobie źle mówi, to trzeba być duchowo dorosłym, a nie dzieciakiem. To dzieci przychodzą ze szkoły i mówią, mamo, ona o mnie źle mówiła. No i co zrobiłaś? Kopnęłam ją solidnie. No właśnie to dzieci ze sobą rywalizują, a osoba dorosła duchowo dojrzała w oczach Boga, zawsze odpuszcza. Zawsze wybacza. Jak długo ktoś jest świeżo nawrócony? Ktoś zada pytanie. Co ten werset w praktyce oznacza? Że kiedy możemy stwierdzić, patrząc na czyjeś życie, że jego okres świeżo nawróconego się skończył? Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Dlaczego? Jezus szkolił apostołów przez 3,5 roku. Non-stop z nimi podróżował, jadł, spał, rozmawiał i uczył ich i kazał im robić to, co on robił. I po 3,5 roku byli gotowi do budowy kościoła. Kiedy umarł i zmartwychwstał, powiedział: teraz wy. 3,5 roku. Ktoś powie: no to ja tyle na karku mam, jako wierzący. Tylko że to... I dokładnie tak prawo baptystyczne mówi, że jeśli ktoś chce być starszym zboru albo biskupem w kościele, to musi być przynajmniej 3 lata baptystą. Nawiązuje właśnie do tego. Tylko jest pewien problem. Czy ty się w ciągu tych 3,5 roku rozwijałeś duchowo? Judasz na przykład nie za bardzo się rozwijał. I nie najlepiej skończył. Jeśli ktoś duchowo wzrasta i korzysta z tego, co Jezus dla niego ma i ma duchowe owoce wzrostu, to wtedy się nadaje i wystarczy 3,5 roku. Ale kiedy patrzę na życie wielu ludzi wierzących, kiedy patrzę na moje życie, to kiedy kończyłem seminarium zielonoświątkowe, to moim marzeniem było przyjść na Mazury i zakładać kościół. Naprawdę tak chciałem. Kiedy dyrektor seminarium, znany prezbiter zielonoświątkowy, ze mną rozmawia, mówi: Sebastian, chciałbym cię wysłać. Ja mówię: jestem gotów. Mogę zakładać kościół na Mazurach. Tak o sobie myślałem, bo się nadymałem jak balon. A Bóg patrzył z nieba i mówi: ten dzieciaczek zginie. Więc kiedy się modliłem, Bóg powiedział: wracaj do domu, do rodziców. I to była największa krzywda, jaką Bóg mi zrobił. A teraz po latach wiem, że uratował mi życie. Duchowe życie. Bo moi koledzy, którzy nie posłuchali Boga i poszli zakładać kościoły, dzisiaj są poza Bogiem. Poginęli, bo to były dzieciaki, które skończyły seminarium, dostali papierek i ktoś im powiedział, że się nadajesz. A Bóg patrzył z nieba i mówi: nie nadajesz się. Jeśli 3,5 roku naprawdę masz dobrą relację z Bogiem i tak jak Tymoteusz uczysz się pod Pawłem, nadajesz się. Ale kiedy patrzę na życie wielu wierzących ludzi, to ktoś może być 20 lat baptystą i nadal jest niemowlakiem. Ktoś może być 40 lat baptystą i nadal jest dzieckiem duchowym, które po prostu ciągle myśli o sobie. Czy ktoś mu podał rękę? Czy ktoś się do niego uśmiechnął? O, ta siostra już od 3 niedziel mi nie podała ręki. Ma coś do mnie. Ale co ona może do mnie mieć? I już te chore dociekania diabelskie. No tak, przypominam sobie. 5 lat temu na członkowskim ja coś tam podważyłam jej zdanie. To musi być to, odczekała, sprytna jest. Dopiero teraz mi nie podaje ręki. Kto za tym stoi? Duch Święty? Chce, żebyś był super detektywem? Diabeł po prostu cię wkręca. Ale zawsze tak jest, kiedy człowiek wyżej stawia swoje zranienia niż dojrzałość duchową. Bo kiedy człowiek jest dojrzały w Bogu, to nigdy nie skończy on się zranienia. Słuchajcie, Kościół to są ludzie. Bardzo dziwni ludzie. I ciągle będą zranienia. I ciągle ta osoba coś powie głupiego, a tamta weźmie sobie to do serca. A to oznacza, że jesteś dzieciak, że się bawisz w piaskownicy. To dziewczynki przybiegają do domu z płaczem i mówią: mamo, moja koleżanka mnie nienawidzi. A co powiedziała? Że mam brzydką sukienkę. To znaczy, że jesteś dzieckiem duchowym. Ale osoba dojrzała trochę inaczej reaguje. Jak to pastor Gungor ze Stanów mówił, że faceci to tak bardzo prosto ze sobą rozmawiają. Ty jakiś gruby jesteś. Ty wziąłbyś się za siebie. Wiecie, kiedy facet drugi ma poczucie wartości w Chrystusie, uśmiechnie się i powie: masz rację. Powinien się za siebie wziąć. Dojrzała duchowo osoba nie bierze sobie wszystkiego do serca. Tylko się z tego śmieje. Dlaczego? Bo jej wartością jest Chrystus w sercu, a nie to, co inni o mnie powiedzą. To dzieci i niemowlaki i młodzież się tak bardzo przejmuje. To chłopak, który ma pryszcze na twarzy, mówi do mamy: mamo, dzisiaj nie idę do szkoły, jestem poważnie chory. I mama Ania mówi: a co się, Kuba, stało? No nie mogę powiedzieć. No bo jest taka dziewczyna, która mi się podoba, a tu taki prysz mi wyskoczył. Pamiętam to ze szkoły, że nie idę... Ja tak dokładnie reagowałem, że jak mi się podobała dziewczyna, to nie szedłem do szkoły, bo prysz mi wyskoczył na nosie. A dziewczyny mają inne problemy. A zobaczcie, Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy zdali sobie sprawę, na jakim poziomie duchowym jesteśmy. Jeśli chcemy wybierać też o przywódców, to musimy wybierać ludzi pełnych miłosierdzia, osób, które odpuszczają, które patrzą zawsze z miłością, które nie plotkują, nie mówią źle. To nie może być świeżo nawrócone. A niektórzy się zachowują tak, jakby się wczoraj nawrócili. Obrażający się, plotkujący, źle mówiący za plecami, rozmyślający jak detektywi. John Wesley powiedział takie słowa, już kończąc: każda jego obietnica ma swój czas wypełniania się. Boży czas to najlepszy czas. Jeśli Bóg kogoś z nas widzi jako przywódcę, kiedy byłem w seminarium, to Bóg mi powiedział: masz być pastorem i będziesz pracował tylko dla mnie. Ale kiedy mi to powiedział, ja myślałem, że już jestem gotowy, albo powiedział: nie nadajesz się. I kazał mi wracać do domu, do rodziców, żeby się uczyć. Kiedy przyszedłem, to widziałem wszystko najlepiej. Widziałem lepiej niż pastor, cały zbór i tak dalej. A zbór miał poważne problemy. A ja wiedziałem wszystko. Tylko nikt nie chciał mnie słuchać. A Bóg mi pokazywał, że ja nic nie wiem przez parę lat. Wybijał mi całe seminarium z głowy. I pokazywał: nic nie wiesz, chłopcze. Jesteś dzieciakiem. Najważniejsza rzecz, której Bóg mnie wtedy uczył: kochaj ludzi. Ciągle mi powtarzał: każde twoje kazanie ma być zachęcające, a nie potępiające. Rozsiewaj nadzieję i łaskę. A prawie wszystkie moje kazania to było o krzyżu i o grzechu. I wszystkich wysyłałem do piekła. Pamiętam to do dzisiaj, jak choćby praca nielegalnie, na czarno, to już mówiłem, taka osoba pójdzie do piekła. Słuchajcie, tak się zachowuje kto? Dzieciak i młodzież, że po prostu nie rozumieją głębi Biblii, nie rozumieją, że Biblia jest dla człowieka, nie człowiek dla Biblii. Że przykazanie jest po to, żeby widzieć w tym człowieka, zbawienie jego. Więc kiedy będziemy wybierać przywódców, to musimy się zastanowić, czy w nich są takie cechy, takie proste cechy, że się nie boję do tej osoby podejść i porozmawiać. Albo mijam ją, mówię: a to biskup, to nie, lepiej nie, bo jak mu coś zapytam, to nakrzyczy na mnie. Amen.